Jak powstało radio?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Radio się zrodziło z idei co najmniej kilku osób, dlatego że, jak wiemy, radio to są fale elektromagnetyczne. Zatem najpierw zrodziła się taka myśl dotycząca tego, w jaki sposób fale elektromagnetyczne funkcjonują, potem tego, w jaki sposób one mogą transponować dźwięk. Ja bym powiedziała, że kilka osób było zaangażowanych w tę ideę radia. Na pewno był to Popow, Tesla i Marconi, którego my ciągle uznajemy w takiej potocznej wiedzy za twórcę radia. Tesla i Popow na pewno mieli bardzo dużą rolę swoją i odegrali ją w takim technologicznym aspekcie rozwoju radia. Tesla zresztą według mnie jest takim wielkim pokrzywdzonym, ponieważ on wynalazł elektromagnetyczną cewkę skupiającą falę, która została przez Marconiego wykorzystana ostatecznie w radiu, ale procesował się długo i tego patentu swojego nie zweryfikował na tyle, żeby gdzieś się do annałów wkradł jako równoprawny twórca radia. Marconiemu się udało, dlatego że on w odpowiednim czasie wyjechał do Wielkiej Brytanii, dostał się pod taki płaszcz BBC i w ciekawy sposób został wspomożony w tej swojej kampanii na rzecz upowszechnienia wynalazku. Kiedy opatentował radio na początku wieku, bardzo szybko doszło do pierwszych transmisji, przede wszystkim przez kanał La Manche i radio stało się takim medium, bo najpierw oczywiście były wynalazki poprzedzające, nie będę już tu tak bardzo w historię wchodzić głęboko, ale wiemy, że radio pierwotnie nazywane było telegrafem bez drutu. Było też wykorzystywane jako środek transponujący teksty, taki alfabet Morsa, ale z czasem stało się medium dla ludzi, kiedy zaczęły powstawać pierwsze rozgłośnie radiowe. I taka najwcześniejsza z regularną transmisją to była rozgłośnia w Stanach Zjednoczonych. W Pittsburghu w 1920 roku zaczęła emitować stacja KDKA regularną audycję radiową. Potem radio zaistniało w Europie. W Polsce, jak wiemy, to jest 1925 rok, a więc naprawdę stosunkowo szybko. Radio się zaczęło dynamicznie rozwijać. Chciałabym tu podkreślić tak patriotycznie, choć może nie patetycznie, że nasza radiofonia w okresie przedwojennym była jedną z najbardziej rozbudowanych i najnowocześniejszych w Europie. Sam szef BBC, John Reith, przyjeżdżał do nas, żeby się zapoznawać z nowinkami technologicznymi i też polskie radio upowszechniało ideę Johna Reitha, czyli takiego bardzo demokratycznego nadawania dla różnych grup społecznych. Potem się to oczywiście zmieniło, kiedy w latach 60. rozpoczął się proces formatowania. I radio właściwie się zaczęło zmieniać drastycznie, dlatego że przemysł muzyczny z radiem zaczął kooperować. Radio stało się takim publikatorem nagrań, wykreowało wielu artystów. No i też musimy pamiętać, że formaty się do kreowania artystów, między innymi Elvisa Presleya, przecież przyczyniły. Wciąż radio kooperuje, wciąż jest też tym medium rozpowszechniającym muzykę, aczkolwiek w związku z konwergencją te przemysły się trochę rozdzieliły. Muzyka, to wszystko, co jest sferą nagraniową, weszła bardzo w kontekst online. Radio stało się może takim echem tego, co najpierw przechwytuje internet, czy jakieś demówki się pokazują, czy coś, co jest bardzo świeże, wiadomo, że teraz znajdziemy w sieci. A chyba, że ktoś, jakiś redaktor, na tyle jest w tym przemyśle też online rozeznany, że świeżynki transponuje do radia i na antenie prezentuje.
Jak postrzega Pani rolę radia dzisiaj?
Na pewno jest ważne, ale nie chcę tutaj się wypowiadać tylko tak subiektywnie jako osoba, która radio kocha, tak najszczerzej, ale obiektywizując już ten wątek, radio było, jest i będzie medium kontaktu. Zatem jeśli my poszukujemy głosu nieprzetworzonego, głosu niefantomowego, głosu, który nie jest dziełem jakiegoś bota, tak jak już teraz w internecie mamy różne aplikacje, prawda? Mamy pewne algorytmy i mamy sztuczną inteligencję, która przejmuje głos i finguje ten głos ludzki w sensie jakiejś aktywności, o tyle możemy się pocieszać, że ta sztuczna inteligencja nie jest w stanie tak antycypacyjnie modyfikować wypowiedzi, żebyśmy mogli się nie zorientować, że nie mamy do czynienia z człowiekiem. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy podróżujemy pociągiem, to nam zapowiadają te przyjazdy i odjazdy pociągów w sposób zmodyfikowany takie sztuczne głosy, tak? Ale to są też głosy zgrane w poszczególne frazy i potem frazy łączone z niezbyt przyjemnymi też przeskokami i łatwo się zorientować, że to są sklejki mowy. Zatem ja w radiu upatruję takiego towarzysza, głosu, który do nas przemawia. Dla mnie radio absolutnie nie jest jakimś streamem, nie jest muzyką tylko, załóżmy, przerywaną jakimiś pakietami reklamowymi, autopromocją. Ja uważam, że konstytutywną cechą radia jest ludzki głos. W czasie rzeczywistym najlepiej by było, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że z różnych powodów takie głosy zgrywane, czyli jak to się powszechnie w języku radiowców mówi, z puszki, coraz częściej w radiu funkcjonują. Aczkolwiek życzyłabym sobie, żeby działo się to rzadziej niż częściej. Dlaczego? Dlatego, że mamy mnóstwo teraz różnorodnych wydań medialnych, w których możemy odtwarzać sobie fragmenty programów, wchodzić w podcasty, odpowiednio dobierać do nastroju, pory dnia, ale wciąż radio nadające w czasie rzeczywistym pozostaje takim sygnałem, ktoś jest obecny ze mną, współodczuwa tu i teraz, jest moim towarzyszem, mogę z nim porozmawiać, jest człowiekiem, taką samą istotą jak ja. Oczywiście jest to fenomen, że Polacy słuchają radia, 72% w niektórych badaniach więcej, bo to są badania takimi falami 3-miesięcznymi realizowane, to jest bardzo duża słuchalność. Trzeba przyznać, że to jest nasza polska specyficzna cecha, bo też kiedy rozmawiam z kolegami, koleżankami z innych krajów, to przyznają, że nie ma fenomenu radia w pracy. Nie ma takich nastawionych czy specyficznych kanałów, czy też przekazów, które świadczyłyby o tym, że nadawca nam towarzyszy w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Więc jest to bardzo ciekawe i trzeba tutaj też przyznać, że właśnie skokowo wzrasta słuchalność radia pracy, a też radia w samochodzie. Są bardzo ciekawe badania psychologów świadczące o tym, że kiedy gra odbiornik w samochodzie, a nie ma pasażerów, to kierowca skupia się bardziej na prowadzeniu auta, jest bardziej ostrożny, nie ma zawężonego pola widzenia, a wręcz przeciwnie, czyli radio jest takim aktywnym elementem wspomagającym proces prawidłowego prowadzenia pojazdu.
Jakie miejsce będzie miało radio na płaszczyźnie innych mediów?
Radio już jest w innych mediach. Ono w sposób bardzo zręczny i taki elastyczny współpracuje z innymi mediami, wykorzystuje pewne nisze dla siebie, ale też zachowuje pewne cechy identyfikacyjne. Jak powiedziałam, dla mnie zachowuje ten głos nadawczy, który ma zaintrygować odbiorcę na tyle, żeby chciał pozostać przy danej częstotliwości, z danym speakerem, z danym prezenterem. Niektórzy wieszczą, że radio przestanie funkcjonować w nazwie. To znaczy ono gdzieś na tyle się w te nisze takie skonwergowane wkomponuje, że nie będziemy mówić o radiu. Ja osobiście w to nie wierzę, dlatego że przez pokolenia ludzie się bardzo do nazw przywiązują i też identyfikują. Radio staje się w tym nurcie takim szczególnym kanałem, w którym możemy szukać kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałabym bardzo, żeby tendencją było dostosowywanie formatów nadawczych do coraz węższych środowisk. To jest siła radia, że ono potrafi podążać za swoim słuchaczem w jego codzienności i jego najbliższych sprawach. Stawiałabym też na radio społeczne, ponieważ ono potrafi angażować ludzi, z tym, że brakuje mi w Polakach takiej otwartości i ducha społecznikowskiego. On gdzieś tam przed II wojną światową u nas pięknie funkcjonował, a dobrze byłoby, gdybyśmy odżyli dla siebie jako tacy partnerzy, byli na siebie bardziej otwarci i tolerancyjni, żeby nam się wszystkim lepiej żyło. Sądzę, że radio potrafi łagodzić obyczaje, mądrze zarządzane, potrafi być takim medium jednoczącym ludzi.